Pane Bogu, bracia i siostry. Czytałem dzisiaj dwa miejsca mnie tak dotknęły i nie bardzo wiem teraz, który wybrać, ale może o dwa poruszę, może jeden. Nauczeni jesteśmy rozumieć, że Słowo Boże, które czytamy, jest skierowane do nas, nie do innych. Ogólnie się z tym zgadzamy. Ale jak to jest w praktyce, kiedy Słowo napomina, kiedy mówi o grzechu, czy łatwo nam to wziąć do siebie? Czy bierzemy do siebie? Nie jest łatwo, ale chyba już umiemy brać to do siebie. Ale jest Słowo Boże, które chyba nikt nie bierze do siebie. Mimo takiego podejścia, że Słowo jest do nas, jest Słowo, które nie jest do nas. I chciałbym, żebyśmy przeczytali o tym, co nie jest do nas, co nas nie dotyczy. Przypowieści Salomona, rozdział 26. Od pierwszego wiersza. Jak śnieg w lecie i jak deszcz w żniwa, tak nie na miejscu jest cześć dla głupca. Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje, tak jest z bezpodstawnym przekleństwem. Ono się nie ziszcza. Na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na grzbiet głupców. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego. Podcina sobie nogi, połyka przykrość, kto wysyła poselstwo przez głupca. Jak jest ze zwisającymi goleniami kulawego, tak jest z przypowieścią w ustach głupców. Oddawać głupcowi cześć, to tak, jak kłaść sakiewkę z klejnotami na kupę kamieni. Gałązka ciernia w ręku pijanego, to tak, jak przypowieść w ustach głupców. Jak jest ze strzelcem, który rani wszystkich przechodniów, tak jest z tym, który wynajmuje głupca lub pijaka. Jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Leniwy ma się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Kiedy Słowo Boże mówi, że jesteśmy grzesznikami, przyjmujemy to. Z większym lub mniejszym trudem do grzechu łatwiej się jest przyznać niż do tego, że postępuje się głupio lub że jest się leniwym. Ale Słowo Boże napomina te nasze ludzkie przywary. Głupotę i lenistwo. Podoba mi się ten wiersz 12. Dlatego, że są ludzie jeszcze głupsi od głupców, ci, którzy uważają się za mądrych. Bóg mówi, że Salomon pisze, Bóg mówi, że więcej nadziei jest dla głupca niż dla tego, kto się uważa za mądrego. Bo tak samo jest więcej nadziei dla grzesznika niż dla tego, który uważa się za sprawiedliwego. Przypowieści Salomona. Fajnie mi się dzisiaj czytało, nie wiem, czy to wpływ pogody, czy inny tak. Mówię, dlaczego mnie dzisiaj się ten fragment Słowa Bożego tak dobrze czytał. Ja sobie pomyślałem, że dobrze mi się czytał, bo kiedy czytam o głupcach, nie biorę tego do siebie. I kieruję to w stronę innych, konkretnych osób, ale mówię, przecież ja nie jestem aż taki głupi. Ale gdybyśmy tak... Może tu nie chodzi o taką głupotę ewidentną, że człowiek jest głupi w każdym celu i w każdej chwili, ale czy nie zdarza nam się popełniać głupich błędów, które mogą wynikać z lenistwa albo z tego, że uważamy siebie za mądrych. Tu jest z tych wersetów, które czytałem, ten dla nas najważniejszy. Aby przyznać się do swojej głupoty. Naprawdę tu nie jest mowa o głupocie, którą człowiek ujął w ramki ilorazem inteligencji czy poziomem wykształcenia. Ale tu jest mowa o głupocie, którą można nazwać nieodpowiedzialnością. Dziesiąty werset mówi, że głupotą jest, znaczy nie głupotą, no jest to głupotą, ale jak jest ze strzelcem, który rani wszystkich przychodniów, tak jest z tym, który wynajmuje głupca lub pijaka. Nikt z nas nie powierzy żadnej pracy pijakowi. Myślę, że ludzie się tego nauczyli, że nawet do kopania rowów czy dołów się nie bierze pijaka, bo narobi głupstw. Tak samo na trzeźwo człowiek głupiec, nieodpowiedzialny. Dobrze jest zastanowić się, czy mamy się za mądrych, czy za głupich. Nikt z nas nie ma się za głupiego, ale czy mieć się za mądrego, to nie jest głupotą? Czy nie jest jakiś środek? Trzeźwa, szczera ocena swoich decyzji, swoich kroków, swojego posłuszeństwa Słowu Bożemu. Bo jeśli jestem tak mądry, że Słowo Boże nie musi mnie napominać, karcić, czy w sprawach przykazań, czy 10, czy przykazań na co dzień, czy innych nauk, jeśli uważam się za mądrego, to jestem głupi. Więcej jest nadziei dla głupca niż dla tego, który ma się za mędrca, bo któż jest mędrcem? Któż jest doskonały? Któż jest sprawiedliwy? Porozważajmy sobie, jacy jesteśmy. Jest jeszcze, tak mi wpadł w 28 rozdziale jeden wiersz, Dobry wiersz. 23. Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. Wydawać by się mogło, że strofować bliźniego to jest głupota. Dlatego, że na początku, a może i do końca zbiera się cięgi. Zbiera się żale i pretensje. Zbiera ten, który strofuje. Zbiera ten, który napomina. Ten, który naucza. Ale w końcu, jeśli tego końca doczekamy, ten strofowany podziękuje. Jeśli zmądrzeje, przyjmie napomnienia, to podziękuje, a ten, który schlebiał, okaże się, że był nie przyjacielem, ale nieprzyjacielem. Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. Fajnie by było, gdyby tego słowa w końcu nie było, ale jest. I taka jest prawda, że w końcu albo nieraz nigdy. Ale mamy się strofować, napominać i zachęcać do tego, żebyśmy nie byli głupcami i żebyśmy nie mieli się za mądrych. Żebyśmy byli posłuszni. Posłuszni Bożemu Słowu. Nie patrzyli na ludzi. Nie patrzyli na tych, co są mądrzy. Nie patrzyli na tych, co są głupcami. Ageusz pisze, że łatwiej jednej kropli goryczy zepsuć cały zaczyn, niż całym zaczynem krople goryczy, już w tej chwili tak wiecie, o co chodzi, naprawić. I tak samo jest z człowiekiem. Nas, ludzi, trudno jest naprawić, nawrócić. I właśnie ktoś musi strofować. I to nie zawsze daje efekt, ale wystarczy hasło do złego i jesteśmy posłuszni. Mówiłem o tym ostatnio, że dla Joaba rozkaz króla był ohydą. A dla nas często rozkaz, polecenie przełożonych, przyzwolenie do złego jest wymówką, że no bo ktoś kazał. Kiedy czytamy, otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział 8. To jest rozdział, który mówi o tym, że Izrael chciał mieć króla. Ale przedtem miał sędziów. I problemem Izraela było to, że nie patrzał na Boga, a patrzał na ludzi. Wiemy, że królów mieli wielu później. I to byli dobrzy królowie i źli królowie. Ale w okresach swojego panowania dobry król mógł mieć zły dzień, a zły król mógł mieć dobry dzień. Ale dlaczego to się stało, że chciał mieć króla? Izrael chciał mieć króla. Od pierwszego wiersza 8 rozdział. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi Izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Jeśli się patrzy na ludzi, tu Izrael spojrzał na sędziów, którzy byli nie pierwsi, nie ostatni, niedoskonali. Byli złymi sędziami, choć synami sędziego, który był dobry. Ale ten problem przez zamianę na króla nie był rozwiązany, bo jak już wspomniałem, król mógł być dobry i mógł być zły. Wiem, że synowie złych królów mogli być i dobrymi, i złymi, i odwrotnie. Nie ma żadnej reguły. Jest jedna reguła. Jeśli się nie patrzy na Boga, jeśli król nie patrzy na Boga, sędzia nie patrzy na Boga, to nie ma żadnej innej reguły i może być dobrze, i może być źle. Dlaczego więc człowiek potrzebuje dobrego przywódcy? Bo dobry przywódca nie jest doskonały, tak jak Bóg. Można liczyć na jakieś spojrzenie przez palce, na jakieś ulgi, na negocjacje, prawa. Tak było i tak jest dziś. Patrzmy na Boga i żyjmy przed Bogiem. Nie myślmy, że jak zmieni się król albo sędzia, to ja się zmienię. Jak zmieni się przełożony, rodzina, brat, siostra, to ja się zmienię. Bo to się przekłada, to jest ten sam mechanizm. Jeśli mi się z tym bratem nie układa, to zróbmy zebranie i zmieńmy brata starszego, zmieńmy pastora. Zmieńmy sędziego, zmieńmy króla. Zmieńmy premiera, prezydenta w dzisiejszych czasach. Ale te zmiany nic nie dają. Te zmiany tylko oddalają od sedna, od zmieniania siebie, od pilnowania siebie. Dlatego mamy Słowo Boże, które nas naucza, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I nie szukajmy sędziów, nie szukajmy królów. Mamy Chrystusa. Mamy Słowo Jego Ojca, wyłożone przez Niego, jak żyć i czego pilnować. Swoich kroków, swoich dróg, swoich oczu, swoich uszu, swoich myśli. Niech nam Bóg błogosławi w tej codziennej pracy pilnowania siebie. Amen.
Panie, będzie Panu Bogu łaskawemu. Przewozimy razem, bo było nas tam więcej osób. Serdeczne pozdrowienia od uczestników konferencji w Toruniu. Od znanych nam braci, od Ciechanowa, to z Płocka, brata Tomka, z Torunia od brata Karola, z Wejherowa od brata Pawła. No i jakichś innych braci, których może nie znacie, gdzieś tam ze Śląska. Panie, będzie Bogu za ten czas, który tam żeśmy mieli. Naprawdę niesamowita konferencja. Dla mnie była bardzo, chyba jedna z najlepszych konferencji. Niesamowicie takie mocne i prawdziwe Słowo Boże. I tak się raduję, że jest tak już wielu braci, którzy stoją tak mocno na gruncie Słowa Bożego. To jest taka wielka radość. I dużo ludzi też było, faktycznie dużo ludzi było, chyba też jedna z liczniejszych konferencji. Nie wiem, czy będą te kazania ogłoszone gdzieś tam w internecie, a jeśli by nie, no to szkoda, to wielka szkoda, bo naprawdę warto je słuchać jeszcze przynajmniej parę razy. Chciałbym podzielić się Słowem Bożym z listu Piotra, pierwszego listu Piotra. Od 3 do 7 wiersza. Pierwszy rozdział od 3 do 7 wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Bardzo, ja powiem może tak, szczególny fragment Słowa Bożego, szczególne słowa apostoła Piotra, tak jakby nawet niepasujące do Piotra, bo to był taki surowy człowiek, tak, taki nauczyciel surowy, taki apostoł, radykalny, taki dużo napomnień daje Piotr. Kiedy jego listy czytamy, to widzimy, że to jest człowiek bezkompromisowy, taki prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa, wierny Panu Jezusowi. Pan Jezus dostrzegł w nim takie cechy, dobre cechy. I powiedział mu: paś moje owieczki. Paś moje owieczki. Jakby powierzył mu pieczę nad zborem. No i kiedy, powiem, zabieramy się do czytania listów Piotra, czy jego kazań gdzieś tam z dziejów apostolskich, to no, spodziewamy się tego, bo to jest wiele tam napomnień, jest wiele ostrzeżeń, jest wiele takich słów prostujących drogę. Paweł, Piotr, znamy chyba wszyscy te słynne jego słowa, że będę was napominał i dołożę wszelkich starań. Chociaż wiecie wszystko dobrze, to i tak wam przypominać będę, a nawet dołożę starań, żebyście nawet po moim odejściu pamiętali na te przykazania, na te rady, na te napomnienia. I fragment bardzo jakby inny. To nie jest, że Piotr był taki i nie umiał nic innego mówić. Mówił to, co trzeba. Ale jest to niezwykły fragment, kochani, bo wiecie, że tutaj prawie wcale, chociaż przeczytaliśmy 1, 2, 3, 5 wierszy, mówiących o niesamowitych rzeczach. Wiecie, że tu prawie wcale nie ma czegoś, czego, wskazania na coś, czego Bóg od nas oczekuje? Że to jest tak jakby bez tego, bez tego, jak my stoimy, co my myślimy i co my robimy, są niesamowite obietnice. Zobaczcie jeszcze raz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławiony, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej. Odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu. Popatrzcie, to jest niezwykłe bogactwo. To jest takie naprawdę niebo, to co jest przed nami. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. To jest ta cała, może być w pewnym sensie jakieś takie określenie tej nagrody, do której zmierzamy, tego co nas czeka na koniec naszego życia. Na koniec naszego życia coś nas czeka od Boga. Jakbyśmy nie widzieli nasze życie teraz. Ktoś może powiedzieć, jeśli staramy się żyć wiernie, jeśli staramy się żyć tak, jak Słowo Boże naucza, jak przykazania Boże mówią, jeśli tak się staramy żyć, to może ktoś być, powiem taki, no, zapracowany duchowo, przygnębiony może nawet, czy mający powody raczej do skargi, że to trudne życie, że to wymagające życie, że trzeba się pilnować, że trzeba z wielu rzeczy rezygnować, że nie można mieć działu ze światem i tak dalej, i tak dalej. Ktoś, kto nie widzi tej chwały, to może tylko mieć powody do jakiegoś takiego, no, takiego smutnego trochę podsumowania tego swojego życia. No tak, trudzimy się, walczymy, unikamy złego i tak dalej, tak? I mogłoby się tak wydawać, że no to takie jest życie bez jakichś tam dodatkowych atrakcji, radości, które ten świat ma, a później umieramy i odchodzimy. Nie, my do czegoś zmierzamy, tak? I to, do czego my zmierzamy, co jest naszym celem, tu jest tak pięknie określone, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu. Dziedzictwo. Kto z was ma takie dziedzictwo, które gwarantuje mu na przykład jakiś pałac w Polsce? Jakiś posiadłość? Kto z was ma? No nikt. Są jakieś tam wyjątki, nie? Pojawiają się czasami ludzie. Szczególnie to mogliśmy w naszym kraju zobaczyć, tam gdzie kiedyś wszystko było zabrane, tak? A teraz ktoś tam się pojawia, gdzieś tam znajdują człowieka, który mówi, jestem potomkiem, jestem, moi rodzice to mieli ten pałac, tak? I powinno to być jego dziedzictwo. Stracił je. Stracił je przez ustrój, przez koleje historii i tak dalej. Ale tak na przykład ma przynajmniej to, że on ma tytuł, na przykład, że on ma, że jest na przykład w herbie jakiegoś, ma herb szlachecki. No są tacy jeszcze potomkowie dawnych Włościan. Są. A kto z was ma, kto z nas tutaj ma zagwarantowane jakieś dziedzictwo, jakiś tam, nie wiem, pałac gdzieś na tej ziemi? No nikt, nie? Właśnie. No nikt. A tutaj my mamy dziedzictwo, słuchajcie. Dziedzictwo. Żeby mieć dziedzictwo w jakimś ziemskim majątku, to trzeba by było mieć jakieś, no, drzewo rodowe, nie? Takie, i tam gdzieś na dole, bo my na górze, ja nie wiem, jak to się te drzewa pisze, czy od dołu, czy od góry. To my na górze, czy my na dole? My na górze, tak? Czyli ci najmłodsi to na górze, najstarsi tutaj na dole. To trzeba było mieć takie drzewo rodowe, gdzieby faktycznie gdzieś tam się, no i tam hrabia, czy ktoś. Nie mamy takiego. A tutaj jest mowa o dziedzictwie duchowym. Dziedzictwo nasze. Tak jakbyśmy mieli. Tak jakby w naszym drzewie rodowym. A co jest w naszym drzewie rodowym? Jak nie grzesznik, grzesznik i grzesznik. Prawda? Gdzie byś nie sięgnął, to grzesznik, grzesznik, grzesznik. Czy twój ojciec, czy twój praojciec, czy pradziadek, czy jeszcze dalej? Grzesznikami wszyscy byliśmy i byli. I nagle mowa o dziedzictwie, o dziedzictwie, coś, co się jakby należy, coś, co jest przypisane. I to jakie dziedzictwo? Nie pałac jakiś polski, czy jakiś może w Anglii, czy w Niemczech? Ale ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Bracia i siostry, czy wy rozumiecie to? Pan Bóg dał nam dziedzictwo niezwykłe, niezwiędłe, nieskalane, nieznikome. Nie takie, które trwa chociażby 100, 200 lat, 300 lat, 600 lat, jak dzisiaj niektóre dziedzictwa takie są, tak? Takie zamki czy takie budowle, ale później i tak się w gruzy obracają. A to, które my mamy, jest nieznikome i zachowane dla nas w niebie. Zobaczcie, i taka wielka rzecz. I dalej, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Dalej jakby nic od nas. Bóg jakby nie w tym fragmencie nie zawraca sobie głową tego, co my, ale mówi, co my mamy, co my musimy, ale co my mamy. Nie mówi o tym, co musimy, tylko mówi, co mamy. Po prostu za nic, za darmo. Naprawdę, za darmo. Nie mógłbyś uwierzyć, bo by trudno było uwierzyć, gdyby ci przyszła wiadomość, że w Anglii, gdzieś tam w Szkocji, na jakimś tym jest piękny, potężny zamek i to jest twoje dziedzictwo. Gdzieś tam ktoś znalazł. No nie mógłbyś uwierzyć, trudno by ci było, może być wreszcie, ale no jak, skąd? No skąd? Proszę. A Pan Bóg daje nam dziedzictwo, powiem, bez porównania większe, piękniejsze. I mówi, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Strzeżeni jesteśmy mocą Bożą. Jak ci się wydaje, że ty sam siebie musisz upilnować, to pamiętaj, że tak naprawdę jesteś w błędzie. Jesteś strzeżony mocą Bożą. Wielu ludziom wydaje się, że kiedy ruszają za Jezusem Chrystusem, kiedy wybierają drogę za Jezusem, no to muszą się pilnować. Czy się upilnuję? Czy dam radę iść za Panem Jezusem? Czy nie odpadnę? Gdzieś tam po drodze? Może przyjdą jakieś próby, doświadczenia, może szatan zaatakuje z taką mocą, że nie dam rady. I tak jesteśmy skłonni do tego, by mierzyć te zamiary piękne, wielkie swoimi siłami. I wtedy jest wiele wątpliwości, prawda? Gdybyśmy mieli mierzyć nasze zamiary, naszą drogę, tą przyszłość naszą, to do czego zmierzamy, naszymi siłami, to same wątpliwości, prawda? Bo widzimy, jakimi jesteśmy słabymi. Widzimy, jak powiem, często jesteśmy niewiernymi, pomimo tego, że ślubowaliśmy wierność, że chcieliśmy dobrze, ale nie wyszło. Widzimy naszą ułomność, widzimy naszą biedę. I jak człowiek na to, i tak jak go to zaczyna przytłaczać, albo zaczyna brać sobie to do serca, to mówi, no nie dam rady. A tu jest napisane, że mocą Bożą jesteśmy strzeżeni. Chwała Panu Bogu. Bóg wie, że nie mógł, powiem tak, Bóg wiedział, że nie może nas posłać na tą drogę, na tą pielgrzymkę za Nim o własnych siłach. Na własnym wozie. Bo nie dotarlibyśmy. Bóg zdawał sobie sprawę, że żebyśmy z tej drogi nie odpadli, ale szli nią i doszli do celu, On musi nas schronić swoją mocą. Czy to nie jest piękne? Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. I pomyślmy o tych wszystkich. Czy to jest nieprawda? Że mocą Bożą? Kiedy czytamy historie nie takie odległe, bo dziejące się równolegle z nami, kiedy byli prześladowani nasi bracia, Związku Radzieckim w Rosji. Przechodzili niewyobrażalne doświadczenia i próby ciężkie. Nie do pokonania ludzkimi siłami. Kto ich strzegł? A byli strzeżeni mocą Bożą. Byli strzeżeni mocą Bożą. Gdzieś tam na dalekiej Syberii, w zapomnianym zakątku przez wszystkich, jak to mówią, przez Boga i ludzi. No nieprawda, przez Boga nie. Bóg ich wzmacniał. Bóg był z nimi. Wiecie, nie mamy świadectw żywych, świeżych świadectw od ludzi na przykład z Korei Północnej, od naszych braci, sióstr, którzy całe życie spędzają w obozach za wiarę i są strasznie prześladowani. Nie mamy. Czy Bóg ich zostawił? Jak myślicie, gdybyśmy mieli, gdyby nagle stała się wolność, gdyby nagle oni mogli składać tutaj świadectwo, przyjechać i składać, myślicie, że to by było świadectwa, że Boga nie było tam? Że Bóg ich nie wspierał? Że Bóg ich nie strzegł? Jeśli by mówili, że wytrwali w wierze, to dzięki czemu? Swoim siłom? Czy mocą Bożą, która ich chroniła? Odpowiedź jest jasna i prosta. Bóg z nimi jest. Bóg ich chroni. Bóg każdego z nas chroni. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście. Przez wiarę w zbawienie. Zbawienie jest od Boga, nie od nas. Zbawienia się nie kupuje, na zbawienie się nie zapracowywuje, tak? Zbawienie jest od Boga. To Bóg je nam daje. To Bóg nam daje zbawienie. I On nas strzeże. I teraz już czytaliśmy, ale gdybyście nie śledzili i gdybym przeczytał, to byście prawdopodobnie nawet nie zauważyli tej różnicy, tego błędu, który popełnił, gdyby teraz czytał. Weselcie się z tego. Weselcie się z tego, że jesteście mocą Bożą, że macie dziedzictwo nieznikome, nieskalane, niezwiędłe, dla was zachowane w niebie. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Popełniłem błąd i powiem, teraz nie patrzysz w Biblię, to byś nie wiedział, na czym polega ten błąd. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Bo bywamy zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. Różnymi próbami. Ciężko jest, kiedy przychodzi toczyć bój duchowy. Bracia i siostry, a takie pytanie przy tej okazji. A później, za chwilę wam powiem o tym błędzie. To jest taki, nie powiem, że taki istotny błąd, bo to jest prawda nawet bez tego słowa, które przeczytałem. Zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. Znamy smutek, czy taki dyskomfort, na przykład kiedy zaczyna nam brakować pieniędzy. No znamy to. No jest udziałem każdego z nas chyba. Chcielibyśmy coś kupić, no ale nie możemy, bo nie mamy pieniędzy na to. Coś tam się rozsypuje, szafka jakaś, przydałoby się nowa, łóżko by się przydało zmienić, kanapę, bo już jest taka. No nie możemy, bo nie mamy pieniędzy. Znamy taki dyskomfort, tak? Takie zasmucenie, nazwę to. A z różnych powodów. Znamy różne takie zasmucenie spowodowane na przykład stanem zdrowia, sił. No chcielibyśmy, ale coś nam przeszkadza, coś. Ja wiem, że moja działka zarasta, mówią mi, że już jest jak puszcza. Ale tak sobie myślę, mam wolną sobotę, no ale nie mogę iść teraz tam. Nie mogę iść i robić tymi, szarpać tymi grabiami tego, bo mam chory nadgarstek, no. I powinienem mieć unieruchomioną rękę, tutaj dłoń w nadgarstku. Bo już to już jest chyba trzeci miesiąc, jak mnie boli, nie może mnie podpuścić, tak? Ja sobie myślę, poszedłbym chętnie, bo i pogoda ładna, i jej, no ale co ja tam będę stał i patrzał? Jest tu dyskomfort jakiś? Znamy takie różne, tak? Chcielibyśmy, nie wiem, gdzieś szybko pobiec, ale zadyszka łapie. Znamy. Jest to takie, no, można powiedzieć, trochę smutne, jakieś takie no, rozczarowanie i tak dalej. Znamy te rzeczy. A czy znamy dyskomfort? Czy znamy zasmucenie? Jeśli w życiu nam coś dostrzegamy, że nam brakuje. Czy przeżywamy to? Tak jak może nieraz brak pieniędzy na coś. Może nieraz głęboko to przeżywamy. A czy tak głęboko przeżywamy, jeśli coś widzimy, braki w duchowym życiu? Ja mam dobre świadectwo od swojej mamusi, kiedy ona miała jakiś problem, kiedy opuszczała ją radość Boża, to ona, to widać było, że ona ma problem. Naprawdę wzdychała to tak ciężko i tak, nawet na nabożeństwie tutaj, jeśli ktoś pamięta z was, jakże często wzdychała. Może nie dostrzegliście tego, ale później, kiedy nam mówiła, że tak jej ciężko jest. My rozumieliśmy, dlaczego, my słyszeliśmy to wzdychanie. Powiedzieliśmy, że skarży się przed Bogiem na stan swojego ducha. Nie wini oczywiście o to Boga, szuka winy u siebie. Ale to było takie namacalne, takie naprawdę tak wyraźne to. I pamiętamy, że prawie zawsze po jakimś czasie, krótkim nieraz trochę dłuższym przechodziła Boża odpowiedź. Ona wołała do Boga, żeby Bóg odświeżył jej ducha, żeby znowu wlał radość i znowu przeżywała. Już było widać, że jest szczęśliwa, znowu jest szczęśliwa. Czy przeżywamy taki duchowy dyskomfort? Taki naprawdę, czy tak, to, co tu jest na, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Nie dlatego, że są doświadczenia różnorodne. Znowu mam doświadczenie, a znowu mam walkę. A znowu mnie kusi, a ja się muszę przeciwstawić. Nie tym, nie. Bo tym to się mamy weselić. I gdyby to, i się zgodzimy z tym, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko zasmuceni bywać, to jest na krótko. Naprawdę, to jest na krótko. I powiem tak, jeśli idziemy za Panem Jezusem Chrystusem i przyjdą takie chwile, przychodzą takie chwile takiego smutku, bo coś nie zagrało w naszym życiu, bo widzimy braki swoje na przykład, tak? Bo widzimy, że zawiedliśmy Boga. Bracia i siostry, takie coś trwa krótko. Jeśli idziemy za Jezusem, taki smutek jest krótki. Pan Bóg nie daje nam, żeby się przewlekał i dalej, i dalej, i dalej, i nie ma nadziei. Pan Bóg nas naprawdę szybko podnosi. On czeka tylko na naszą prawdziwą reakcję. Czeka na naszą pokutę. Czeka na to, że zawołamy do Niego. Po prostu zawołamy do Boga. Z całego serca zawołamy. I przychodzi odpowiedź. I przychodzi zmiana. Chwała Panu Bogu. Tak jest. Ale ten wiersz, te słowo, które pominąłem specjalnie, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Kochani, nie jest za dużo doświadczeń w naszym życiu i prób, i tych wag duchowych. Nie wiem po co. Gdy trzeba. Gdy trzeba. Wszystko, co przychodzi, jeśli wzdychasz nieraz pod ciężarem, powiem, tej duchowej walki, jeśli nie prowadzimy oczywiście walki, bo może dokończę to, czy mamy te chwile takiego smutku, takiego wzdychania do Boga z powodu naszego stanu duchowego, tego, że brakuje nam, tak jak pieniędzy nam brakuje, tak? Czy mamy? Jeśli prowadzimy, odpowiedź jest tak dalej. Jeśli prowadzimy walkę duchową, jeśli naprawdę walczymy o zwycięstwo, to będziemy mieli takie. Bo jeśli walczymy, zależy nam na zwycięstwie, a spotka nas porażka, to jesteśmy przygnębieni, wzdychamy. Wzdychamy, bo nie osiągnęliśmy celu. Jeśli nie walczymy, jeśli to składamy na karb, a to ja, a to moja żona winna, a to okoliczności, a to nie mamy tego. ale to jest ubogie życie, biedne życie. Gdy trzeba, kochani, gdy trzeba. Ja to nie wiem, tak mi przyszło, kiedy tam w Toruniu mówiłem. Chcielibyśmy mieć wszyscy mocną wiarę. Taką naprawdę wiarę, bo to jest, że z wiarą, tak? Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. To my mamy wierzyć w to zbawienie. No i chcielibyśmy wierzyć. W ogóle chcielibyśmy być mężami wiary. I możemy sobie myśleć, że gdyby tak działo się w naszym życiu, jak to na przykład doświadczyli uczniowie, którym Bóg dał moc Ducha Świętego, żeby szli i uzdrawiali chorych, i głosząc Ewangelię, żeby wyganiali demony. I oni poszli i, powiem, w zachwyt popadli, bo okazuje się, że tak, uzdrawiali chorych, wyganiali demony. I gdyby, i my możemy tak sobie myśleć, że kalkulować, znaczy gdyby Pan Bóg dał mi takie 2 lata choćby, na przykład, 2 lata takiej mocy chodzić, uzdrawiać chorych, wyganiać demony. O, ja bym, to po tych 2 latach to ja bym był Goliatem wiary. A ty bym był. Tak sobie możemy myśleć. I myślimy, a ponieważ tego nie mamy, nie doświadczyliśmy jeszcze, to z naszą wiarą jest jak jest. Ale musimy pamiętać, bracia i siostry, że apostołowie mieli to i to było na początku. Na początku misji Jezusa Chrystusa, kiedy ich wysłał i dał im tą moc i to robili. I później już wrócili, byli z Jezusem i jeszcze wiele razy Jezus im musiał mówić, małowierni. To nie dało im wiary, takiej nieugiętej. Nie dało im wiary. Ta wiara, ta naprawdę mocna jak stal wiara, ona się kształtuje w doświadczeniach, w walkach codziennego życia. Nie w tym, że Bóg da nam takiej mocy i my pójdziemy i góry przeniesiemy. Nie, nie. I wrócisz i się zaprzesz Pana Jezusa przed dzieweczką. Bóg wie, co kształtuje naszą wiarę. Kto by z nas, kiedy byliśmy jeszcze takimi dziećmi, a u nas na podwórku była kuźnia, i ktoś nam mówił, tatuś nam mówił, czy widzieliśmy, czy ten kowal nam mówił. Kto by z nas wiedział, że tak naprawdę hartuje stal ogień? Że trzeba rozgrzać to żelazo do czerwoności. Rozgrzać do czerwoności. Nie żeby troszeczkę było czerwone po brzegach. Żeby całe było czerwone. Tak rozgrzane i wtedy je schłodzić. I to dawało twardość tej stali. Kto by to pomyślał? Że taki prosty sposób jest. Że ze stali, która tak normalnie była miękka i by tam się na wszystkim gięła nóż czy jakiś tam siekiera, że można było zrobić stal twardą. I tajemnica była w tym, że trzeba było ją rozgrzać, to żelazo do czerwoności, a później odpowiedni sposób, jeszcze nie tak prosto, tylko bach i bach, schłodzić. To dawało stali twardość. Pan Bóg wie, że twardość naszej wiary, moc, siłę naszej wiary może wzbudzić w nas przez doświadczenia. Bracia i siostry, doświadczenia to nie fatum w życiu naszym. To naprawdę wyzwanie piękne, to naprawdę próba fajna, to naprawdę coś, co trzeba witać z radością. Powinno się witać z radością. Bo gdy zwyciężysz, to wiara okrzepnie. A czemu miałbyś nie zwyciężyć? Jeśli będziesz się modlił, jeśli będziesz wołał do Pana, jeśli będziesz czuwał i polegał na Bogu, to zwyciężysz. Chwała Jezusowi. On nie spolegał nawet na sobie.
Ale Słowo Boże mówi, że on wołał do Ojca o ratunek i został wysłuchany dla bogobojności. I Bóg go wysłuchał. I nabierał siły. Dlatego weselcie się z tego. Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni, bywacie różnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Ja rozumiem oczywiście, że wy rozumiecie, ja nie mówię, że w czasie doświadczenia próby mamy się śmiać. Nie da się weselić, tak? Weselcie się z tego, mimo że na krótko jesteście zasmuceni. Przychodzi ten smutek, ale u dziecka Bożego, po tym, kiedy przejdzie to, kiedy przejdzie jedną próbę, drugie doświadczenie, trzecie, nie mówi, Boże, w tym tygodniu to ja miałem trzy i ma taką minę, tak? I tylko mu smutek. Nie, mówi z radością. Zwyciężyłem. Pan mi dopomógł, Pan mnie zachował. Mogę mu mocniej ufać. Jedna pieśń, którą może rzadko śpiewamy, ale która jest piękna, ej, nie jedną jeszcze łezkę. Łezką, dzieciem Boże, zrosi twarz. Nim ujrzy Pana, nim wejdzie tam. Ej, nie jedną jeszcze łezką. Wiecie, tak myślę, kiedy ostatni raz pojawiła się łezka w moich oczach na skutek mojej porażki. I powiem, to jest daleko. Ale wiem, że możesz mieć na przykład takie, nie wiem, nie wierzę, że to taką można mieć mocną wiarę, że to można mieć takie zwycięstwa. Jak się łezka nie pojawiła, to jest dalekie. Bo to znaczy, że naprawdę tak nie walczę jak trzeba. To znaczy, że naprawdę nie przeżywam tak też swojej porażki, jak powinienem przeżywać. Powinna się wylać. Trzeba się modlić o to chyba. Żeby Bóg dał takie serce, że kiedy przegram w duchowej bitwie, żebym mógł zapłakać. Szczerze, gorzko przed Panem. I wierzę, że wtedy życie będzie jeszcze piękniejsze. Mówiłem nie tak dawno o gorzkim płaczu Piotra. Przegrał walkę. Tą duchową walkę, sromotnie ją przegrał. Trzy razy się zaparł Jezusa. A tam jest napisane jako finał, nie finał, ale jako następstwo tego przegranego, w tej przegranej walki, że wyszedł i gorzko zapłakał. I dlatego nie skończyło się to dla niego traumą duchową. Pan Jezus go szybko pocieszył. Przyznał się do niego. Pan Bóg wzbudził w jego sercu miłość o wiele gorętszą i niezłomną, niż ją miał. Pan Bóg go naprawdę zahartował. Przed zborem, przed człowiekiem wstydzimy się przyznać do swoich grzechów. Taimy je. A przed Bogiem też? Czy nie warto, czy nie lepiej jest zapłakać? Myślicie, że to wstyd zapłakać? Że o wiele lepsze wyjście wykręcić się? Panie Boże, Ty wiesz. No tak, no, nie chciałem. Czy nie lepiej gorzko zapłakać? Bo wtedy przychodzi naprawdę, wtedy ta stal staje się twardsza, wtedy ta wiara staje się cenniejsza. Wtedy ta, powiem, nawet ta porażka jest. Bóg z tego wyciąga, powiem, dobre lekcje dla nas i my się dobrze uczymy. Dałby Bóg takie serce, takie naprawdę serce miłującego ucznia, tak jak Piotr. On miłował Jezusa. Naprawdę go miłował z całego serca. I dlatego, gdy przegrał tą walkę duchową, nie mógł zatrzymać łez, gorzkich łez. Ja myślę, że te gorzkie łzy to są właśnie wynikiem tego, że kochał Boga. Że te gorzkie łzy, jeśli będą w naszym sercu takie gorzkie łzy, gdy przyjdzie, ja nie namawiam nikogo do porażki. Nie, do przeżywania porażki. Nie, nie. Ale o ile będziemy mieli bogatsze życie i większą wiarę, jeśli mamy naprawdę głęboką miłość, to wyrazem tej miłości będą gorzkie łzy, kiedy zawiedziemy Pana. A jeśli mamy płytką miłość, dlatego Panu Jezusie jest napisane, że z wielkim wołaniem i ze łzami. I ze łzami. Wołał do Ojca. Wiele prób Bóg daje do naszego życia. Chwała Bogu, że na krótko to raz, a drugie, gdy trzeba, tylko wtedy. Gdy nie trzeba, nie daje. I wtedy przeżywamy czas, okres czego? Naprawdę radości, szczęścia, wolności, chwał. Ach, jesteśmy jak takie ptaszki. I to jest piękne. Bóg nam tyle tego daje. Czasami chciałby, żebyśmy zapłakali. Żebyśmy się nauczyli wołać tak, jak Jezus wołał. To było źródło Jego siły, modlitwy. To była tajemnica Jego zwycięstwa. Zwycięstwa za zwycięstwem. Zwycięstwa za zwycięstwem. Modlitwa. Chwała Panu Jezusowi, że pokazał nam tą drogę. Ósmy wiersz mówi, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Dałby Pan, żebyśmy tak właśnie miłowali naszego Jezusa. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Bracia i siostry, i weselicie się. Nie będziecie się kiedyś weselić. Tam też będzie niesamowita radość, jeszcze większa. Ale teraz też weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Chwała Panu, że daje nam to przeżywać. Amen.